Tak w poniedziałek, gdyśmy mieli społeczność tutaj, było słowo o to, abyśmy nie patrzyli przez trudności, bo wtedy, jak nie patrzymy przez trudności, to widzimy Boga. Bo Bóg nie jest Bogiem trudności, przeszkód, smutku nawet, jest pocieszenie. Jest mocą, która wszystko czyni. Kto patrzy trudnościami, nie widzi Boga. No, nie można pomóc. I tam właśnie wtedy wspomniałem o tym, że tak miałem to słowo przygotowane, o niegardzeniu małymi. No i właśnie jest taki rozdział w Ewangelii Mateusza poświęcony w całości, 18. W różnych okolicznościach opisany, z różnymi wydarzeniami i słowami od Boga. Tutaj Jezus też dał też taką opowieść. I wszystkim tutaj wiele rzeczy jest właśnie o małych. Jak myślimy, drogą Bóg przyszedł do wielkich. Zobaczymy Bożą wielkość i wspaniałość. Człowiek jest grzeszny, do Boga przychodzi, tylko powala Boża wielkość i świętość. Jak nie powala, to znaczy się nie wie, do kogo przyszedł. Na pewno do Boga. Bo to się musi wypełnić, co jest powiedziane, że na imię Jezusa Chrystusa przed Bogiem ugnie się każde kolano. Wszystkich ludzi, którzy nie żyją już, którzy jeszcze żyją i żyć będą wszyscy. Tak samo szatan, wszystko upada. Jest niczym. Wszystko znika. To, co jest w grzechu, to nieczyste. To, co ma ulec wstrząsowi, nie jest wstrząśnięte, tylko to, co jest gorzkie. I to jest Boga. Jezus przyszedł do nas taki wzniosły Bóg. Nie tylko właściciel wszystkiego, ale stworzyciel wszystkiego. Wszystko, co ogarniamy umysłem, poznaniem i wzrokiem, tego nie by nie było, gdyby nie nasz Stwórca Bóg. Przyszedł do nas malutkich, jesteśmy piórem. Jak to niedobrze jest, jak ludzie się zaczynają dzielić na mądrych, niemądrych, wielkich, małych. Zamiast miłość i przyjaźń przychodzi wzgarda, pycha, takie odrzucenie. Tego Bóg nie dał na tej ziemi. To przyniósł diabeł ze sobą. Wszyscy są równi, jednakowi. I dla tych wszystkich przyszedł Jezus Chrystus. Bóg posłał swego Syna, aby za nas znał. Nikt z nas nie jest ani mądry, ani wielki. Bo w obliczu Bożym poznajemy swoją właściwą wartość. Bez Niego jesteśmy niczym. Jeżeli tego przekonania w nas nie ma, to musimy tego szukać, to zdobyć, jak tą perłę na tej działce, którą ten człowiek wykupił, aby być właścicielem i posiadaczem tej perły, która tam była ukryta. To jest Bóg Wszechmogący. Jezus właśnie w 18, przez cały czas to mamy, ale 18 rozdział jest poświęcony tutaj przez Ducha Świętego, jak pisał ewangelista Mateusz, właśnie jest o małych. A rozpoczęło to pytanie takie typowo ziemskie, z pozycji siły i posiadania. Przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? W innym miejscu czytamy, jak Jezus powiedział, że na tym świecie mamy takich można władców, panów i postępują jak chcą i inni słuchają, ale nie tak ma być między wami. No i tutaj jest właśnie od tego świata, oczami tego świata powiedziane jest tutaj właśnie przez kogoś, to pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebios. Tu na ziemi nie ma nikogo wielkiego. Powinniśmy się skłaniać do najniższych. Być sługą dla najbardziej zgadzonego. Więc nie ma najwyższych. Natomiast w Królestwie Niebios jest możliwość być najwyższy. Ci, co nauczają, ci, co głoszą słowo, ci, co wytrwają do końca, bo to nie za życia, tych dzieł się nie liczy, które były, tylko te, które przetrwają. Więc po śmierci wszyscy ci, którzy głoszą, oni będą, jak czytamy w Biblii, bardziej jaśnieć. Ci roztropni będą bardziej jaśnieć. Boża moc, Habakuka czytamy w ostatnim rozdziale, że właśnie jest w jasności jego postaci. I tam jest ukryta jego moc. Ta jasność. Bóg jest taki jasności, że nie trzeba będzie słońca, księżyca, lamp, światła. Czytamy w objawieniu Jana też, że on będzie świecił. To by sobie tego nie wyobrażało. Kiedyś Bóg tak dał takie widzenie o niebie, też jako dziecko, ale później jeszcze, później jak moja mama odeszła, też jest taki psalm tej jasności. Też kiedyś też kazanie miałem na ten temat. Tam jest całkowita jasność, nie ma żadnych płócieni, cienia w ogóle nie ma, żadnych płócieni, rezonansu dźwięku nie ma. Echa nie ma. To wszystko są rzeczy, które minęły, rzeczy pierwsze. To są rzeczy tego świata. Wszystko jest jasne. Jakbyśmy tak chcieli zaglądnąć za szafę, pod szafę, wszystko ma taką samą jasność, jakby nie było przedmiotów. Każda postać będzie świecić. W ogóle zmaterializowane światło, cząstki światła będą tworzyć postać, ubiór, wygląd cały. Zmaterializowane cząstki światła. I tak Bóg jest całą doskonałością światłości. To jest nie dla naszych oczu. Troszeczkę można było zobaczyć na górze przemienienia, czy z uczniami, jak się przemienił Jezus i tam przyszedł Mojżesz i Eliasz. Jak zajaśniało ich oblicze, jak ich wygląd, ich szaty. Dla nich to był szok. Nie mogli tak patrzeć. W tym wszystkim nawet usnęli, aby ich wzrok się nie przemęczył. Ale czuli to w sercu, że dobrze im było. I Piotr mówi, o tak byśmy tak czy tak zbudowali dla was, nie dla nas. My tylko chcemy być z wami. Żebyście by nie uciekli, damy wam te 3 namioty i zostańcie. Tak nam to dobrze jest. Ale to jest tylko wzmianka taka o światłości. Tego nie mogli zobaczyć w pełni, bo było ślepi. Więc wszystko będzie przemienione, aby to można było zobaczyć i w tym być. Będziemy jaśnieć. A Bóg będzie ponad wszystkim. Kiedyś jak miałem takie widzenie, to już opisane mam też na Facebooku, tam jest na początku, ale wcześniej też i na kartach zborowych. Gdyśmy tak odjeżdżali tym środkiem lokomocji w kierunku pięknej jasności. A to całe to przeczytać, bo to jest tam dużo, z czego się wyjeżdża i dlaczego, jak to wygląda, jakie są okoliczności. Ale to jasność. Tak patrzyłem w tą jasność. Pamiętam, ja patrzyłem w tą jasność. Ona była coraz bliżej. Nie widziałem tego motorniczego. Podszedłem tam bliżej do jego miejsca, tam z przodu, ale im byłem bliżej, tym bardziej nie mogłem go zobaczyć. Potem ta jasność tak przykuła mi wzrok, tak patrzyłem. Rejnie trzymałem wtedy, bo ona chciała już wcześniej wysiąść, ja ją wciągnąłem do tramwaju, do tego pojazdu. I tak jadę w tą jasność. I tak robi mi się coraz cieplej, przyjemniej. Zaczynam odczuwać coraz większą wieść tym światłem, taka półkula światła. Nie na całym krajobrazie, tylko taka półkula. Do niej się zbliżaliśmy, wtedy się urwało. Jest to coś wspaniałego. Jest taki jeden sposób tutaj, aby się znaleźć. Tu Jezus powiedział, że na pewno nie wejdą do Królestwa Niebios, na pewno nie będą uczestnikami tej światłości ci, którzy się nie nawrócą. Trzeci wiersz i jak to powiedzieć, nie? Bo ktoś powie, że ty jesteś jakiś popylony. Jak można się stać jak dziecko? No, to jest tak, żeby to było powalało człowieka po prostu. No wiesz, to jest niemożliwe. A w tym jest cała prawda i moc. Jeżeli się nie nawrócimy, nie staniemy jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To powiedział Jezus do uczniów, do apostołów, którzy mają swoje imiona w kościołach, ulicach, pomniki na całym świecie, tam gdzie są chrześcijanie. Oni nie wejdą, jeżeli się nie nawrócą, nie staną jak dzieci. To, że przebywali z Jezusem, to nic to nie znaczy. A tak samo przebywał Judasz. Przez 3 lata z nim chodził i był jeszcze z jedyną ważną funkcją wśród tych 12 i nie wszedł do Królestwa Niebios. Właśnie to jest to słowo. Nawróćcie się i stańcie się dzieci. Jezus wtedy właśnie przywołał dzieci, postawił pośród nich. Apostołowie, uczniowie popatrzyli, co Jezus powie. I właśnie to powiedział Jezus i powiedział w 4 wierszu. Kto się więc nie uniży jak dziecię, a w tym wierszu 4 pisze, że kto się uniży jak dziecię, ale kto się nie uniży, nie będzie największym w Królestwie Niebios. Ale kto się uniży jak dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dzieci w imię moje, nie przyjmuje. Ja tak często obserwuję spośród ludzi w relacji z dziećmi. Tak samo jak obserwowali Jezusa Chrystusa w relacji z dziećmi. Zauważmy, że uczniowie, apostołowie przeszkadzali, żeby dzieci nie przychodziły, bo tutaj jest Syn Boży. On tutaj musi mieć ten czas w pełni wykorzystany do uzdrawiania, do mówienia. To jest cenny czas, nie do bałaganienia się z dziećmi. Uczniowie, przyszli apostołowie, podganiali, zabraniali przychodzić do Jezusa. Tutaj 13 wiersz, o tym pisze 19 rozdziału. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Ale Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Każde dziecko, które ma świadomość, każde dziecko, każdego rodzica na tej ziemi nie ma grzechu pierworodnego typu niewpuszczenia kogoś do nieba. To jest wymysł religijny na świecie. Każde dziecko, które nie ma świadomości grzechu i nie wie, dobrze się uczy. Każde dziecko, jak i te, które przynosimy za Chrystusa, jest uczestnikiem Chrystusa. Świadomość czyni nas grzesznikami. Jezus włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Tak patrzę się na starszych ludzi, jak no, starszych to nawet 16-letnich, jak traktują małe dzieci. Czy potrafią zniżyć się do ich poziomu, popatrzeć im w oczy, powiedzieć, wytłumaczyć, zachęcić, starać się ich zrozumieć. No i wtedy oceniam tego człowieka, kim jest. Przepraszam, że mówię, że oceniam, ale to się sama nazywa. Bo człowiek patrzy na logikę po prostu w swojej głowie. No i Jezus też to ocenia. Kto się tak nie uniży, kto nie przyjmie takie dzieci imię moje, nie przyjmie. Co innego jest dyscyplina, pilnowanie, wychowywanie, a co innego jest więź duchowa, duszy, ciała, myśli, troski, zainteresowania, łagodności, zostawienia ważnych rzeczy dla ważnych rzeczy tego dziecka. Swoje te rzeczy dla ważnych rzeczy dla dziecka. Poświęcić ten chociażby odrobinę czasu, aby wytłumaczyć, aby pokazać. Jak do takiej doskonałości dojdziemy, to będziemy wiedzieli to, o co chodzi Jezusowi Chrystusowi. Wtedy będziemy umieli być uniżeni przed starszymi. Rówieśnikami i starszymi od nas. Nie będzie pogardy, nie będzie poniżania. Nie będzie podglądania, podszczypywania, plotkowania. Nie będzie chytrości, zazdrości. Właśnie wtedy na małym trzeba zobaczyć, w jakim charakterze jestem. Jak szanuję. Tu jeszcze gorzej jest dla człowieka, który nie szanuje małego. Takie dzieci. Tu jeszcze gorzej jest dla tego człowieka. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono na szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. To powiedział Jezus Chrystus. To nie jest moja Ewangelia. Ja nie wybrałem tego słowa. To jest pisane w jednym kontekście. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. I to zgorszenie zaczyna się na potknięciu z małymi. Dużo psychologicznych jest do nich też i wytłumaczeń i opisów zachowań, ale już nie ma czasu. Co powoduje, że tak łatwo nam zgardzić. A potem jak to umiemy na małym, to potem łatwo idzie też na starszych. Tu jest powiedziane o ręce, o nodze i o oku. Że lepiej byłoby się pozbyć to, co jest nie u kogoś, tylko u mnie, co mi nie pozwala się uniżyć, co mi nie pozwala być szczerym, miłym, dobrym, z uszanowaniem potraktować dziecko. Tak samo jak biskupa, który przychodzi, otwiera drzwi i wchodzi tutaj do nas jakiś znaczny, duchowny, który uzdrawia, który chrzci, który czyni cuda, różne rzeczy, piękne kazania. On tutaj wchodzi i dzieciom szybko, bo on tu wchodzi. To takie okoliczności można zobaczyć w dużych skupiskach ludzi, jak się traktuje tych małych, bo ktoś znaczny przychodzi. Wszędzie potrzebna jest umiejętność. Nie pogarda zachowania. Nie jest dobrze, jak ten człowiek zaszczytny czuje się wtedy wywyższony, zadowolony, z poklaskiem. Cieszy się, że go szanują. Bo widząc, że z jego powodu gardzi się innymi, powinno go przyprawić o mdłości co najmniej. Więc jeżeli jest coś człowiekowi, że to mu się podoba, niech zrezygnuje z ręki, z nogi, z oka. Niech wyłupie, wypisze. Bo lepiej być chromym, a być w Królestwie Bożym, niż mieć obydwie ręce, obydwie nogi i oczy i być rzuconym do ognia wiecznego, piekielnego. Tak samo tutaj jest dalej 9 wiersz o oku. Że lepiej być o jednym oku i wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. 10 wiersz przestrzega Jezus Chrystus. 10 wiersz czytamy. Baczcie, uważajcie, pilnujcie się z wykrzyknikiem, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. I tutaj jest powiedziane dlaczego. Taki Dawidek, Danielek, Każdy z nas ma anioła w niebie, który ustawicznie patrzy na oblicze Ojca, który jest w niebie. W całym kontekście zdania jest: baczcie, abyście nie gadzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Przeczytałem sobie dzisiaj, tak jeszcze sobie rano znalazłem słowo na temat tych aniołów. Jeżeli jest to w liście do Hebrajczyków, 1 rozdział, 14 wiersz, jest mowa o aniołach. Takie pytanie retoryczne w kontekście całej odpowiedzi, więc ono ma odpowiedź jasną. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby k woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? To już czytamy w Daniela, w innych miejscach, o aniołach Persji, Izraela, Judy, a mamy też anioła zboru w Filadelfii, Sardes, Efezja, objawienie Jana. Mamy anioła, który rozmawiał z Marią o jej ciąży daną przez Ducha Świętego, aby urodziła Jezusa. Tak samo anioł objawiał się i ojcu Jana Chrzciciela i w widzeniach Józefowi, ojcu Jezusa, ojczymowi. To są aniołowie posłani. I oni patrzą ustawicznie. Jeżeli ja szkodzę, gardzę od najmniejszego do największego, ich aniołowie patrzą w oblicze Ojca. Nie mam nagany. Patrzcie, powiedział Jezus, uważajcie. Potem od 12 wiersza jest ten wspaniały przykład o 100 owcach. Jezus przyszedł do nas, aby nas zbawić. Głupi nie zbłądzi. Jeżeli ktoś czuje się za mądry, wybierze, żeby stał się głupi. Niech zostawi tą mądrość, a wtedy Bóg da mu mądrość swoją i będzie rozumował we właściwy sposób. Jezus właśnie przyszedł i dzięki temu, że ma wzgląd na małego, połamane nóżki owcy, wpadła gdzieś w grubo spadliny, zginęła, bierze ze sobą ten kij, laskę, długie są laski tych pasterzy tam w Izraelu. Zostawia 99 w zagrodzie, w jakimś bezpiecznym miejscu, być może tam coś jeszcze ich pilnuje, ale zostawia je w całości, chociaż to być może trzeba będzie tam doglądnąć, być może sprawdzić, może któraś kotna, może trzeba coś pomagać, może trzeba coś poprawić, coś nakarmić, wodę dolać. Nie, tamta zginęła. One są bezpieczne, są zdrowe, one dadzą radę i wytrzymają. Jezus nie mówi: aczkolwiek mam 99, ta jedna, nic się nie stanie. Tam kilka jest kotnych, no to będzie już 150, niechby 110. Z tej jednej nic się nie dzieje. Jezus tutaj pokazał, że on jako ten właściciel tych owiec, ten człowiek, zostawia 99, idzie tą jedną szukać. To jest wszystko do nas, żebyśmy my byli tak wrażliwi do drugiej osoby, nie oceniając jej wartości wysokiej czy małej. To jest zupełnie względne, niepotrzebne. Liczy się osoba. Ona ma swojego Pana. Każdy ma swojego Pana. Bóg nas posyła, aby pomagać, aby być, aby się troszczyć, aby wspierać, aby błogosławić, aby nie oceniać i nie sądzić. I wtedy sami unikamy tego osądzenia. Jezus to uczyni. 14 wiersz mówi, bo taka też jest wola Ojca Waszego, który jest w niebie, aby nie zginął nawet jeden z tych małych. Potem jest o takich dorosłych, o 15 wiersza, ale też są mali. Przez to też, że zagubili się jak ta owca i trzeba ich nawrócić ze złej drogi. Odnaleźć. Przyprowadzić do stada. Żeby stali się uczestnikami całości. Całych dóbr, które są tego stada. I tutaj właśnie jest mowa, jak zgrzeszył twój brat, nie potępiaj, nie gniewaj się, nie triumfuj. Miej poczucie smutku, żalu i zrób co możesz. Idź i ratuj go. Może cię wysłucha. Jeżeli nie, to weź jeszcze kogoś ze sobą. Dwóch, trzech. Może oni będą bardziej skoncentrowani i bardziej będą chcieli w tym momencie pomóc niż ty. Weź jeszcze kogoś. A jeżeli to się nie uda, niech staną przed zborem całym. Siostry, inne kobiety. Może płaczą, może im żal. Może jakieś inne słowo ktoś da. Może tam się uratuje. A jeżeli nie, potraktuj go jak poganina i celnika. Bo cokolwiek byście związani na ziemi, będzie związany i w niebie. Cokolwiek byście związani na ziemi, będzie związany i w niebie. To jest bardzo ważne. Możemy razem ustawić, możemy razem coś uczynić. Postawić tę modlitwę przed Panem. Jak jest Jego wola, to możemy to zawiązać nawet i prawnie. W sensie ludzkim, ziemskim. I to będzie związane też z niebie. I zaraz w 19 wierszu Jezus mówi jeszcze o takich maluczkich, małych. Jestem sam. Być może osamotniony się czuję źle, ale mam drugą osobę. Nieraz ciężko jest o przyjaciół. Albo też daleko, albo nieuchwytni. Ale jedną osobę się udało. I tutaj jest powiedziane, że macie społeczność. Ja szanuję małe społeczności. Jak w Biblii nie ma o dużych społecznościach, które Bóg szanuje i tam jest pośród nich, to tutaj mamy 19-20 wiersz, który to wysuwa na taki piedestał, gdzie dwóch lub trzech coś uzgodni. Dwaj z was na ziemi uzgodnili jakieś prośby, jakąś rzecz, otrzymują ją od Pana, który jest w niebie. 20 wiersz, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Patrzę, to ja już zrobił, to już klasyfikujemy się. A jeszcze jest Pawełek, to syn, no to tym bardziej. Na tyle tutaj jest. Często tyle, ile miał Jezus. Najmniejszy zbór. Zdrajcą. Odstąpił. Trochę niewiast. Najmniejszy zbór. A Jezus jeszcze trzech z nich brał, bo byli silniejsi, bardziej ufał i tworzyli czwórkę takiej społeczności. To jest tak, nie pasuje do naszych czasów. Ludzie tak oceniają w tysiącach. Jak ktoś taki jest w cudzysłowie skromniejszy, to w setkach. A nie dwóch, trzech. Zobaczmy tutaj Bożą miłość do nas samych. Jakbyśmy tak się znaleźli w więzieniu i udałoby nam się nawrócić jednego współwięźnia, już byśmy mieli tam piękną społeczność z Jezusem Chrystusem. To jest szansa dla każdego. No i tutaj dalej czytamy od 21 wiersza, że Piotr mówił: no ale ile razy mam przebaczyć bratu? Nie wiem, czy mu chodziło o jeden dzień, czy o całe życie. Tutaj chyba Tymusza, no nie wiadomo. Ale ja to zawsze brałem do jednego dnia. Każdy dzień się liczy, dzisiejszy dzień. Ile mam przebaczyć, jak coś mi przeciwko mnie zgrzeszy? Czy do 7 razy? Jezus powiedział: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. To już jest taka granica, że naprawdę trzeba być po prostu nie o imieniu Jan na przykład, tylko przebaczający. Bo nic innego nie wiem, tylko przebacz. I tutaj jest powiedziane w przypowieści o Jezusa, o takim obrachunku pewnego króla, który miał obrachunek ze swoimi sługami. Jeden sługa zrobił bardzo duży dług przeciwko panu swemu. To było 10 tysięcy talentów. Nie wiem, gdzie to czytaliście. Na karteczce tego z kalendarza, czy gdzieś to pisało w innym miejscu, czy na Facebooku. Nie wiem, gdzie to czytaliście. Ale te 10 tysięcy talentów to w tamtych czasach dawało pracę 1600 osobom przez, pomyślmy, ile? Na rok? Na dwa? 1600 osób. Potężna fabryka. To już jest naprawdę duże taśmy montażowe ludzi stojących, 1600 osób. Ten dług sięgał tak wysoko, że on by opłacił tych ludzi przez 10 lat. I jemu został ten dług podarowany. Czy ktoś taki dług podarował na całym świecie? Czyśmy coś takiego coś czytali? Został podarowany taki dług. A ten człowiek, gdy zobaczył jednego z usług, co jemu był winien 100 denarów, nie 100 talentów, 100 denarów, powiedzmy 10 złotych na 80 milionów. I mu nie podarował. To jest właśnie, to Jezus pokazał. Jak można karcić? Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Jak można gorszyć takich małych, pokazał w tej przypowieści. Ja sobie wyobrażam mój dług przed Bogiem, który ciągle się pojawia na nowo każdego dnia, a Bóg mi ciągle daruje, oczyszcza swą świętą krwią. Wybacza, daje mi szansę. Ile jeszcze lat będę żył, a Bóg będzie ciągle mi wybaczał, bo mnie tak umiłował, bo mnie oczyścił swoją świętą krwią. Więc jak można je kochać małych, jak można je gorszyć, gardzić, wartościować ludzi, segregować. Ty taki, ty owaki, ty się tu nie mieścisz, tobie tu nie wolno. Jak Bóg taką miłość mi okazał. I tak na koniec takie przeczytam sobie takie myśli, to będzie wtedy szybciej. Napisałem sobie: w świecie ziemskich zasad i teorii wielkości. No możemy sobie to wyobrazić. Wyjdziemy stąd, otworzymy telewizor, komórkę, porozmawiamy z sąsiadem i zobaczymy. W świecie tym obowiązują zasady, teorie wielkości. Jest coraz trudniej szanować małość. Nie miłość, małość szanować. Bo miłość też jest w deficycie. Ale szanować małość. To już w ogóle to, o czym ja w ogóle mówię. Ktoś to wysłuchał, cofnąłby dwa razy, czy ja mówię małość, czy miłość. Coś mi tu nie pasuje. Właśnie. To nie pasuje już do tego świata. I teraz powiem o tym oku, o nocy, o ręce. Właśnie w tym świecie zasad i teorii wielkości, zupełnie różniących się od tej z nieba, którą Bóg nam daje. To właśnie to oko lubi popatrzeć cieleśnie, podziwiać, porównywać do wartości ziemskich. Więc które to oko trzeba wziąć i wydłubać? Ale oko to potrzebuje cielesne. Podziwiać, zobaczyć. O, to, tam. A tam, to taka chatka, ta staruszka. A tam pójdę może w piątek na rąbie drzewa. Tam nie czuję się zbyt dobrze. Właśnie oko lubi popatrzeć cieleśnie. Noga śpieszy się do miejsc wygodniejszych, splendornej popularności. Idziemy, szukamy tej wygody. Ręka chętnie pomoże przyczynić się do dzieł bardziej zauważalnych dla wszystkich. Wiesz, coś zrobić znacznego, większego, mieć udział przy tamtym misjonarzu, w tamtej organizacji. A tutaj, jak sąsiad tam gdzieś się wywrócił, albo tam mu spadło coś i nie zauważył, będę się gruził, tam szedł, przez płot przeskakiwał, czy coś, żeby tam pomóc, żeby coś wyjść na drzewo, ściągnąć, czy coś tam zrobić. To są takie rzeczy, nie mam czasu. Taką rękę też trzeba odciąć. Wielu się trzeba nauczyć. Oko, noga, ręka bardzo przeszkadza. Jakby ich nie było, to też nie byłoby potrzeb, aby się korygować w tym, że cenimy coś innego, większego. Więc pilnujmy swoje oko, swoją nogę, swoją rękę. I teraz dalej. Bóg buduje swoje królestwo na nowym. Słabym. Inaczej nie było. Nawet ten świat został zbudowany ze Słowa Bożego na niczym. Piach, kamień się pojawił najpierw. Jakaś kula. Co to miało być? Jakaś planeta? Takich planet jest cała masa. Księżyc. Bóg to wszystko stworzył, całą masę. Ale Bóg sobie upodobał ziemię. I mocą swoją tą małą rzecz, która była porównywalna do wszystkich innych dookoła, upiększył, dając słońce, dając księżyc, rozmnażając rośliny, zwierzęta, istoty żywe, a na końcu dał człowieka, dał wodę, dał wszystko, co potrzebne do życia. Tak samo u nas. Rozpoczyna się na małym. Kim ja jestem? Płód poroniony, jak Job, tyle o sobie pisał. Tak, jestem wstrząśnięty niektórymi jego rozdziałami, jakbyśmy tak chcieli sobie w domu przeczytać. Jeden z rozdziałów Joba. Zachęcam. Tak, jak nie wiem, czy niedziela do tego służy, w depresję nie wpadniemy, ale Boże, zapłaczemy nad jego losem. Elifas tutaj mu takie różne rzeczy mówił w rozdziale 4 i 5. No to też fajne rzeczy, ale nie pasujące, jeżeli chodzi o Joba. Przeczytajmy sobie 6-7 rozdział Księgi Joba. Piękny. Pięknie opisuje swoją tragedię. Tam nawet pisze o tym, że nawet Bóg, gdyby przeciągnął nić w tym moim smutku i cierpieniu. Odnajdźmy sobie w 6 rozdziale, prawie na początku ten wiersz. Powiedział, nawet gdyby Bóg, do tego Elifaza, taki przyjaciel to powiedział. Słuchaj, gdyby Bóg przeciął, to wtedy byś mógł mieć powód pociechy i radości, że w swojej tragedii, w tym wszystkim, co przeżyłem, nie zaparłem się słów Najwyższego. No zobaczmy, w takiej sytuacji cieszył się, że wytrzymał wierności do Boga. No i tam pisze o przyjacielach, o rodzinie, o innych, że nawet gdybym był winny, to należy mi się w takim smutku i zgrygocie i nieszczęściu, tragedii, którą przeżyłem, przynajmniej kultura wsparcia. Taka przynajmniej okazjonalna. A co wy robicie dla mnie? Pięknie pisze całość. 6-7 rozdział. Podobnie się urodził Jezus i podobnie przeżywał. Wcale Job nie miał czegoś najbardziej. W Jezusie jest wszystko. Jezus przeżył. Job nie kochał tak Boga i nie kochał tak ludzi jak Jezus. On kochał. Tam Elifaz nawet mówi, że ty wychodziłeś, pomagałeś, cierpiąc, litowałeś się nad biednymi, dawałeś sprawę, wszystko. No i na co ci to było? Ale nie kochał to jak Jezus, który zostawił bezpieczne miejsce swoje, cudowne i przyszedł na wskarpę od samego początku. I na ukrzyżowanie przez ukochanych. W człowieku jest wahadło uczuć. I w momencie, jak ktoś nam robi krzywdę, bije, zabija, rozdziela nam ciało, przechodzi jakieś uczucie, a rób se co chce, daj mi spokój, już wolę umrzeć, daj mi spokój i rób co chcesz. Jeszcze coś tam się tli, ta miłość, ale już ma tego dość. Nawet Jezus tego nie miał. Tak kochał. On tych, których stworzył, tak mu zrobili. Jezus się urodził w stawience. Takie zgardzone, takie nic. Gdyby nie ci pobudzeni przez Boga mędrcowie, którzy przyszli z mirem, kadzidłem i złotem, żeby dać mu dalsze, to był wśród bydła biednych rodziców, bo w biednej rodzinie się urodził. Bóg wybrał mu miejsce w biednym domu. I pasterze byli jego takim orszakiem aniołów, tych widocznych. Aniołowie właśnie pięknie grali, śpiewali, pokazali się pasterzom na wzgórzach i powiedzieli, idźcie, za gwiazdą znajdziecie stajenkę. Tam się urodził wasz król. Znów aniołowie patrzą w oblicze Ojca. Jezus tam się urodził i wydawałoby się, po cóż? Dokoła znienawidzony, tyle ludzi ginęło przez Herod chciał stracić wszystkie dzieci, zabijał w ramię wszędzie, żeby zabić Jezusa, żeby Jezus mu nie zabrał tronu. Jezus nie przyszedł po ten tron. I ten Jezus tak zgardzony, tak nic, tak odrzucony przez wszystkich. Czytamy 53, 58 rozdział Izajasza, 55. Zgardzony przez innych, przez Bożą moc i działanie dla małego, dla nic, dla wzgardzonego, dla braku wyglądu i w ogóle To, co nie podobało się ludziom. W Jezusie nic, bo tak pisze Izajasz. To ludzie przedstawiają Jezusa w tym obrazie, że jak trudno go było nie kochać. Tam było wiele powodów, bo to Izajasz pisze. I to nic w Bożej mocy Bóg rozrósł potężny Kościół, oblubienicę, którą jesteśmy świadkami. Jezus stał się Królem Królów, Panem Panów. Na imię Jezusa wszystko się upnie, wszystko niknie. Najwyższe imię, Jezus Chrystus. Ze stajenki, z Nazaretu. Cóż może być dobrego z Nazaretu? Kapłani sobie drwili. Z biednego domu cieśni. Król Królów, Pan Panów. A jego mała społeczność uczni i kobiet, która przy nim była, rozrosła się w potężny kościół, którego nie mogą pokonać moce ciemności i piekielne. Uzbroił nas w nieśmiertelność, w zmartwychwstanie. Pokazują coś więcej niebo niż to, co na tej ziemi mamy. Gdy czujemy się osamotnieni w swoich środowiskach, wiedzmy, że to, co jest z Boga, zawsze istnieje aż po wieczność i rozrasta się w gigantyczne rozmiary Bożego Królestwa. Przypomnijmy sobie przypowieść Jezusa o kwasie dodanego do trzech miar mąki. Do tego Bóg porównał, Jezus porównał Królestwo Boże. Jak zakwasza, jak rośnie. Tak samo to ziarnka gorczycy, że staje się z warzywa jak drzewo i na nim ptaki dużej wielkości mogą mieć swoje gniazda. To Jezus powiedział, od małego, najmniejszy z ziaren warzywnych staje się największy jak drzewo. Mam tutaj jeszcze taki przykład, bo czasami mamy. No tak, pastorze, ale moje życie to jest wyjątkowe, posłane nie pięknym kwieciem róży, tylko łodygami i kolcami tej róży. Tak właśnie rozmyślając o tym, no tak Bóg dał, że spojrzałem na Ewangelię Marka, 6 i 5 rozdział i zobaczyłem, gdy Jezus był tylko raz w ziemi Gerezeńczyków i tam został uzdrowiony człowiek, który był, w którym był legion demonów, sprawa nie do załatwienia. Prawie 2000 świń runęło do morza na zgodę Jezusa Chrystusa, gdy demony chciały wejść w te świnie, opuszczając tego człowieka. Tyle miał demonów w sobie. Ale miał jednego anioła, który patrzył w oblicze Ojca. On był naprawdę malutki ten człowiek. Jezus go uzdrowił. A że lud go nie chciał, Gerazenczyków lud go nie chciał, to Jezus powiedział, zostań tu i rozgłaszaj, co Bóg dla Ciebie uczynił. Bądź listem pisanym, bądź Ewangelią, bądź zwiastunem dobrej wieści. I przed tym wszystkim zobaczmy, jaka była burza. Oni tam dopłynąć nie mogli, uczniowie się przestraszyli. Jezus wiedział, że jest zawsze burza przed wielkim Bożą, przed wielkim błogosławieństwem i urzeczywistnieniem się Bożej mocy. Jest wielka burza, że zawsze żyjemy wśród tych kolców róż. Deptamy po nich bosymi stopami. Dotykamy cokolwiek byśmy chcieli wziąć do ręki, to te kolce nam przeszkadzają. Zawsze jest ta burza. Ale Jezus się nie boi. On tam spokojnie śpi. Bo On wie, że zawsze jest burza przed błogosławieństwem. Gdy uczniowie nie wytrzymywali, a po ludzie, wtedy Jezus obudził się z gromią i płyniemy dalej i uczynił wszystko to, co powinno być. Zdarza się tak, nie ma problemu. I wszystko to, co powinno być. Niech to będzie dla nas przykładem. Nie do narzekania, tylko nabierania się. Nie jestem kimś wyjątkowym. Tak jest w życiu. Nie możemy bać się małości i wzgardy innych, bo właśnie taki Bóg ma w szczególnej trosce opiece. Pozwólmy na Boży sposób pomnażania i rozwoju tego, co jest w nas, co czynimy. Bo jak było w Jezusie Chrystusie, który tak się urodził. Ale gdy jest Boży sposób pomnażania i rozwoju, to przetrwa to ataki nieprzyjaciela i będzie wieczne. Tamto będzie zatracone, zniszczone, a to osiągnie wieczne dzieło. A teraz takie ostatnie i wrażliwe dla wrażliwców. Najbardziej cenimy sobie tych, którzy potrafią stać się jak dziecko w ufności i w uniżeniu. Którzy potrafią przyjąć wzgardę, uniżyć się i na siebie wziąć wszelkie niedogodności, aby drugi miał inaczej i lepiej. Cenimy takich ludzi, którzy potrafią stać się jak dziecko w ufności i uniżeniu, którzy potrafią obdarzyć wielkością tego małego. Jak zobaczymy taką osobę, która tak szanuje tych małych, nie tylko dzieci, ale wzgardzonych, tych takich trochę inaczej pachnących, zachowujących się, ale oni też mają prawo do zbawienia. Bóg dał im dar życia, a każdy ma prawo być zbawiony. I ci, którzy potrafią obdarzyć wielkością takiego małego, to powinniśmy ich cenić i naśladować. I to oni są najwięksi dla Boga, a nie gigantyczność służby i dzieł. Tak, nieraz się pisze o żyjących, wielki sługa Boży. To wielki, tak tyle razy powtarzany i takie, to mnie aż się płakać chciało. Wielkość określa tylko Bóg. Przez uniżenie, przez kruchy. Kto to zna? Nie dlatego, że ten ktoś wypowiedział tysiące kazań, mnóstwo krucjat, mnóstwo chrztów udzielił, prowadził zbory liczące od 300 do 1500 osób. To nie ta wielkość, ta gigantyczność. To nie ten sposób myślenia. Trzeba to oko wyłupać, które na to patrzy i z tego się cieszy. Bo prawdziwy sługa Boży, ten, który uniża się do małego, to jest ten, który traktuje siebie, jestem nieużyteczny. Przeczytam to słowo o nieużyteczności. Łukasz, 17 rozdział. Jezus to powiedział do uczniów. Tutaj jest mowa o tym, że sługa wraca z pola, pracując. 7 wiersz. Ale Pan jest głodny i sługa się przepasuje i najpierw usługuje swemu Panu, a potem sam troszczy się o siebie. I tak chce Pan i tak to się dzieje, jak 8 wiersz to mówi. I czy wtedy Pan dziękuje słudze swemu, że to uczynił, co mu polecono? To jest postawa, to jest mentalność, to jest służba tego sługi. Pan nie musi dziękować za to. Pan dziękuje czymś innym. I to Jezus powiedział, tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, krucjatę, chrzty, zbory, zakładanie różnych rzeczy, wszystkiego, pięknych książek, pięknych rzeczy, pięknego czytania dla innych. Jeżeli to uczyniliśmy, co Bóg nam położył na sercu, nam polecono, to mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. A świat lubi tych ludzi wywyższać i oceniać, że są wielkimi sługami Bożymi. To nie jest miara wielkości Boga. To jest miara wielkości Boga. Każdy taki sługa powinien zaoponować i skorygować takie wypowiedzi w stosunku do siebie. Bo te rzeczy czyni Boża moc. Jeżeli to czyni ten sługa, to te rzeczy nie przetrwają do wieczności. I żadnych skutków to nie odniesie. I właśnie ta nieużyteczność to wszystko nam tłumaczy, że bez Boga jesteśmy niczym. To też jest Bożego słowa. Jesteśmy niczym. Dlatego raczej nie szukajmy splendoru, ale uniżania się do małego. A wtedy Bogu się podobamy. I aniołom, którzy patrzą w twarz, w oblicze Ojca. I nasz anioł, który o nas się troszczy, jest zadowolony, uśmiechnięty, wesoły. I radość panuje w niebie, nieszczęście. Amen. Tym chciałem się podzielić. Pisałem w tym tygodniu w wąskiej bramie, jak przez nią się przechodzi. I to właśnie też jest to słowo w tym temacie. Niech nas Bóg nie słucha.